Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Dzień dobry, słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Przed mikrofonem Katarzyna Sanocka. Tematem naszej audycji będzie publikacja zatytułowana Żeromski Powroty pod redakcją profesor Marii Jolanty Olszewskiej, historyczki i historyczki literatury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor jest dziś naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W 2024 roku przypadała 160. rocznica urodzin pisarza, a 20 listopada tego roku minie 100 lat od jego śmierci. Ta publikacja to jest zbiór esejów o Stefanie Żeromskim i swego rodzaju chyba możemy powiedzieć takie kompendium wiedzy na jego temat, na temat jego dorobku artystycznego. Ale ja na samym początku jestem ciekawa, która z tych twarzy Stefana Żeromskiego dla pani profesor jest najbardziej inspirująca?
Czy dla mnie największym zaskoczeniem jest to, że po edukacji szkolnej miałam takie wyobrażenie Żeromskiego jako pisarza bardzo jednostronnego. Właściwie społecznika, trochę nudziarza, trochę znałam jego biografię, wiedziałam o Nałęczowie, wiedziałam o Konstancinie, ale to był taki bardzo uproszczony obraz. Bardziej ten Żeromski był mitem, jakąś figurą, żeby nie powiedzieć jakimś fetyszem dosłownie. No i każdy z nas wiedział, że prędzej czy później spotka się albo na maturze próbnej, albo na maturze tej już właściwej z twórczością Stefana Żeromskiego w szkole ograniczoną do ludzi bezdomnych i do Przedwiośnia oraz kilku wybranych opowiadań. Zwłaszcza Przedwiośnie w PRL-u było omawiane bardzo jednostronnie i przyznam się, i to nie jest tylko moje zdanie, że większość moich znajomych Przedwiośnia po prostu nie rozumiała. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego to jest pochwała rewolucji, jeżeli tej pochwały tam w ogóle nie było. I kiedy zaczęłam współpracować z panią profesor Kwiryną Handkę, która prowadziła taki zespół poświęcony słownikowi słownictwa pism Stefana Żeromskiego, nagle okazało się, że Żeromski jest postacią fascynującą. I do postaci Żeromskiego jako pisarza, do jego stylu pisarskiego, który był wpisany w takiej publicznym odbiorze, że jest to żeromszczyzna, nagle się okazało, że jest to nie tylko fikcja, ale jest to po prostu nieprawda. I od tego czasu, a pracowałam w drugiej serii słownika pism Stefana Żeromskiego, bo pierwsza seria wyszła wcześniej i zapoznałam się z pierwszą i potem uczestnicząc przez 5 lat w pracach nad słownikiem, badając słownictwo z zakresu meteorologii i astronomii, nagle się okazało, że Żeromski jest pisarzem fascynującym i fascynującym z różnych względów, również od strony językowej. A więc przede wszystkim dla mnie najpierw to spotkanie z Żeromskim to było spotkanie z Żeromskim jako pisarzem i spotkanie z jego warsztatem pisarskim, który okazał się bardzo nowoczesny, ale jednocześnie nie pozbawiony takich wpływów tradycyjnych, bo Żeromski nigdy od tradycji się nie odżegnywał. Świadectwem tego jest to, że u Żeromskiego jest bardzo mało neologizmów. Dużo jest słów zapożyczonych z Gwary Małopolskiej i te wszystkie jakieś takie stwierdzenia mówiące o tym, że Żeromski tworzy neologizmy, okazały się nieprawdziwe. Co więcej, okazało się, i to było dla mnie tym największym odkryciem, że styl Żeromskiego to nie jest żeromszczyzna, tylko jest to styl impresjonistyczny, styl nerwowy, styl, który stworzyli bracia Goncourtowie, pisząc swoje powieści. I do tego stylu nawiązał w bardzo twórczy sposób potem Proust. I my mamy, okazuje się, rzeczy, które pisze Żeromski, właśnie pisane takim stylem nerwowym, stylem impresjonistycznym, jakby pełnym niedopowiedzeń, wrażeniowości z jednej strony, a z drugiej strony Żeromski okazał się mistrzem ironii. Moim zdaniem nie ma drugiego takiego polskiego twórcy jak Żeromski, który by tak doskonale potrafił operować ironią. Już to się zaznacza w jego dziennikach, ale też w takim tekście, który jest tekstem szkolnym, przynajmniej kiedyś był tekstem szkolnym. Myślę o Siłaczce. Oczywiście buduje się portret Stasi, która jest męczennicą sprawy, pozytywizmu, która idzie głosić oświatę do ludu, ale nikt nie zwrócił uwagi, jakim majstersztykiem jest to opowiadanie od strony warsztatu języka, a zwłaszcza ironii. I ta ironiczna postać Obareckiego, dosłownie poddana bardzo ostrej ironii, pokazuje nam niejednoznaczność tego świata. I co się okazuje, że zarówno Siłaczka, doktor Piotr, Mogiła, czyli te wszystkie teksty, które weszły do pierwszego tomu jego opowiadań, a potem zaraz do Rozdziubią nas kruki wrony, to są prawie dwa tomy, które wychodzą jednocześnie. Tudzież Ludzie bezdomni, poprzedzeni Promieniem chociażby, to jest mistrzostwo ironii. Nie ma drugiego, tak jak powiedziałam przed chwileczką, pisarza ironisty. I to oblicze właśnie pisarza od strony warsztatowej najbardziej mnie zafascynowało. No i potem te poszukiwania, które rozpoczął profesor Zdzisław Adamczyk, niestety nieżyjący, który zaczął dokumentować prawdę o Żeromskim jako człowieku i zaczął zbierać jego dane biograficzne. To jest oczywiście kontynuowane przez środowisko kieleckie, przez jego współpracownicę jak Beata Utkowska czy Grażyna Legutko, a także przez środowisko nałęczowskie, bo mamy tam przecież muzeum, między innymi Monika Gabrys-Sławińska, którą tutaj mamy w tomie. I co się okazuje, że Żeromski jest człowiekiem, ja tutaj użyję takiego określenia, żywym. To nie jest pisarz martwy, to jest pisarz, który ma niezwykłą zupełnie biografię, którą nie da się wpisać wbrew temu, czego nas uczono w szkole, w jeden schemat. Okazuje się człowiekiem pełnym wątpliwości, pewnym resentymentów nawet, kompleksów, jakichś pęknięć psychicznych.
No właśnie, bo wspomniała pani nazwisko Moniki Gabrys-Sławińskiej, która jest autorką eseju zatytułowanego Biografia Żeromskiego raz jeszcze odczytana. I rzeczywiście, kiedy przeczytałam ten esej, miałam takie poczucie, że nie podejrzewałabym Stefana Żeromskiego o to, że był właśnie człowiekiem pełnym kompleksów, czy takim, który wymaga zaopiekowania. A takiego go przedstawia autorka na podstawie opisów jego pasierbicy, Henryki.
Tak, i tutaj ta postać pasierbicy zazwyczaj była gdzieś bardzo w tle. Pomimo, że on przecież ją zaadoptował, dlatego, że kiedy Henryka była w wieku niemowlęcym, zmarł jej ojciec Rodkiewicz, to był powstaniec, za którego Oktawia wyszła za mąż, no, ze względów patriotycznych, nie oszukujmy się. Ta różnica wieku była bardzo duża. Ona miała chyba 24 lata. On był już mocno po 50, był mocno schorowany na serce. Zaraz umarł i ona została sama z małą córeczką, którą bardzo Żeromski polubił. On był bardzo dobrym ojczymem, właściwie był jej ojcem, ale jednocześnie gdzieś, no i na tym się kończyło, tak? I Monika Gabrys-Sławińska kapitalnie wydobyła z mroku tę niezwykłą postać, bo w tej chwili oczywiście jest odkłamywana postać Oktawii. Pokazane są różne jej problemy psychiczne. Ujawnia się prawdę o tym, że jej brat był współtwórcą tworek, nie wiedząc, że jedną z kuracjuszek będzie jego siostra. I o tym właściwie się nigdy nie mówiło. Wiele rzeczy było przemilczanych. I taką prawdę o Oktawii się wydobywa jako kobiecie heroicznej, ale też kobiecie, która miała swoje problemy, problemy psychiczne, przeżyła dwie tragedie. Najpierw śmierć pierwszego męża, no a potem tę wielką tragedię, jaką była śmierć Adasia, no i odejście Stefana z jej życia. Właśnie on nigdy nie odszedł z jej życia. I gdzieś ta Henia była, która wyszła za mąż za znanego architekta i śladów tej architektury Koszyca-Witkiewicza jest bardzo dużo w Nałęczowie. Ten Nałęczów jeszcze żyje takim duchem XIX-wiecznym, ale tej Henii nigdy nie było, bo był albo jej mąż, albo był jej ojczym, albo była jej matka. I nagle się okazuje, że z mroków takiej takiej niewiedzy naszej wydobywamy postać dziewczyny niezwykłej, heroicznej, która wspomagała matkę, a potem ojczyma. I nie tylko Oktawia, która przepisywała popioły, która również wydobyła z cyrkuły popioły, bo one rękopis popiołów, bo one były zarekwirowane, ale właśnie ta Henia, ta szara myszka, przepraszam, że użyję takiego określenia, która się okazuje wcale nie szarą myszką, tylko osobą heroiczną, która właściwie wspomagała matkę w tym współżyciu z bardzo trudnym Stefanem, bo to współżycie było trudne, on był chory, miał gruźlicę. No jak wydobył to też profesor Adamczyk, tu się na niego powołam, był zarażony rzeżączką. I na przykład to, że był prawda o tym, że on był prześladowany w szkole i nie zdał dlatego matury, było przekłamaniem na rzeczy rodziny, bo tak naprawdę zachorował na rzeżączkę. I ona walczy o prawdę o Żeromskim, ale jednocześnie o zachowanie jego spuścizny. Bo oczywiście Oktawia założyła muzeum w Nałęczowie, no ale całą spuściznę zachowała Henia, która stała mocno, twardo u boku matki i u boku kochanego ojczyma, tak?
Powiedziała pani, że Stefan Żeromski był schorowany, był człowiekiem, którym być może trudno się było opiekować i to wymagało od żony Oktawii i pasierbicy, a później pewnie i córki Moniki i kolejnej drugiej żony. Wiele wysiłku. Zastanawia mnie to, kiedy czytałam te eseje, skąd Stefan Żeromski czerpał siłę do tak wielkiej aktywności na wielu polach. Był przecież społecznikiem, był zaangażowany politycznie, był emocjonalnie zaangażowany w sprawy niepodległościowe. Co go napędzało? Jaka idea napędzała go do działania?
Znaczy, moim zdaniem, no, powiem taką rzecz, która jest truizmem. Mhm. To raz, że dostał ten dar, można powiedzieć, od losu, nazwijmy to w ten sposób. Stąd też zawsze nas fascynują te postacie takie jak Mickiewicz, Słowacki. Skąd oni mieli tyle siły, zwłaszcza Słowacki, tak ciężko chory. Chopin przecież umierając i tworzy te genialne dzieła pod koniec swojego życia przede wszystkim. Nie tylko w tym młodzieńczym okresie, ale potem te późne dzieła Chopina są niezwykłe. I tak samo było z Żeromskim. On z tego cierpienia, z swojej własnej biografii uczynił źródło siły. To jest niesamowite, ale jednocześnie nie popadał w emocjonalizm i sentymentalizm, jakiś melodramatyzm, jakby się mogło wydawać, tak na przykład jak jest w Dziejach Grzechu, że ta fabuła jest melodramatyczna, ale właśnie to, że on się potrafi zdystansować przez wprowadzanie ironii i wprowadzenie tego efektu obcości, którym on kapitalnie potrafił operować. Zresztą sam Żeromski miał przekonanie o tym, że jego talent jest zmarnowany. On napisał taki tekst, mało znany, a szkoda, pod tytułem Pomyłki. I w tych pomyłkach on stwierdza wprost, zresztą nawiązując trochę do tego tekstu, do tego swojego wykładu Literatura a życie polskie, które on wygłosił w sierpniu 1915 roku w Zakopanem, kiedy jemu się marzy, żeby zrzucić płaszcz Konrada i zacząć pisać tak jak wielcy pisarze. I on mówi gorzko, zawsze się myliłem. I jak czytamy recenzji, z jednej strony był uznany za sumienie narodu. Z drugiej strony był, jak czytamy recenzję z tego, co on napisał, to rzeczywiście nie dziwimy się tym słowom, które padają w pomyłkach, że Żeromski zamilkł. Zamilkł na kilka lat i on przestał pisać pod wpływem ataków na siebie. Tutaj wystarczy przypomnieć zbiór recenzji po wydaniu Róży, dramatu niesceniczego, który jest jednym z najciekawszych tekstów, aż dziwne, że się nikt nie pokusił, żeby go wystawić na scenie, dlatego że to jest ta niejednoznaczność, która się pojawia w tym dramacie, której nie ma w dziełach wielkich romantyków.
No właśnie, bo pani profesor, przepraszam, że wejdę w słowo, też pisze o tym, że Stefan Żeromski był wciąż rozdarty. Tak. Między czym a czym on?
No właśnie, pomiędzy posłannictwem, pomiędzy miłością do ojczyzny, którą można powiedzieć miał we krwi, dlatego że cała ta rodzina była bardzo mocno patriotyczna. Tutaj można przypomnieć ojca, który był zaangażowany w powstanie. Ta rodzina Saskich, przecież Wierna Rzeka powstaje na podstawie opowieści rodzinnych. To jest klechda domowa. On jest wychowywany w Górach Świętokrzyskich, gdzie ślady powstania styczniowego są czytelne. Są te wszystkie mogiły po lasach gdzieś tam zagubione.
Zresztą rodzi się w takim momencie tuż po, prawda? 1864 rok.
I mówiono przez wiele lat, używano takiego określenia pogrobowiec powstania styczniowego. I dla niego ojczyzna była Bogiem i była czymś najważniejszym. Można powiedzieć, że on przynależy do tego zakonu polskich pisarzy, o których my mówimy, że są opętani polskością i zakochani w polskości. On staje obok i Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Norwida, obok Wyspiańskiego, to jest dwugłos, jeszcze dojdzie ten głos Reymonta, ten późny głos, zwłaszcza w czasie I wojny światowej. I on czuł taki ogromny obowiązek, ale z drugiej strony ten obowiązek był jakby osłabiany albo weryfikowany przez urodę życia, czyli przez życie jako takie, przez te wszystkie jego doświadczenia, których doznał, które przeżył. Wczesne sieroctwo, najpierw umiera matka, ojciec bardzo szybko się żeni, wbrew temu, co podają w różnego rodzaju jakby nie do końca zweryfikowanych jego biografiach. Przychodzą różne te związane z sieroctwem i z nędzą materialną, różnego rodzaju doświadczenia i pokusy. Również takie różne doświadczenia, nie tylko związane z konspiracją, jakbyśmy powiedzieli, jak to mamy w syzyfowych pracach, ale też związane z kwestią dojrzewania i to dojrzewania erotycznego. Ta sfera życia erotycznego Żeromskiego, która jest teraz odkłamywana, ale też może budzić to odkłamywanie może budzić różnego rodzaju zastrzeżenia, dlatego że my się osuwamy w skandal i za moment zrobimy z Żeromskiego skandalistę i zboczeńca, przepraszam za moje słowo, ale to nie o to chodziło, dlatego że to była ta chęć życia, ta potrzeba życia, on używa takiego pięknego określenia życiu radość. Ale z jednej strony jest tak, że ten bohater jego, to jego alter ego najczęściej, odczuwa tą wielką radość życia. Te wszystkie doznania przepływają przez niego, bo właśnie to jest ten impresjonizm, ta wrażeniowość tej prozy, sensualizm. Można powiedzieć, że wręcz namacalnie czujemy piękno tego świata. Takich opisów tatrzańskich jak w Popiołach, to trudno znaleźć w polskiej literaturze. A on to widział na własne oczy. I w tej scenerii rozgrywa się miłość Rafała i Heleny, a to jest miłość jego kochanki. To była siostra jego macochy i to był jeden z najbardziej gorących romansów, który miał miejsce w jego biografii, opisany szczegółowo w jego dzienniku, ale ten dziennik, i to też jest kapitalna historia, podlegał cenzurze. Nam się wydaje, że tylko patriotycznej, bynajmniej obyczajowej. A przez kogo? A przez rodzinę. I nie przez Oktawię, tylko przez drugą żonę, przez Annę Zawadzką, czy przez partnerkę życiową. Bo to też jest taka kwestia, że zrobiono z Żeromskiego bigamista, a on się nigdy z Anną tak naprawdę nie ożenił, dlatego że bał się, że Oktawia targnie się na swoje życie. Pełno jest tej biografii właśnie takich elementów tragicznych, tak jak mówiłam, sieroctwo, takie staczanie się na dno i za wszelką cenę podnoszenie się z tego dna, zwłaszcza w tym czasie szkolnym. On poznaje Antoniego Bema, który jest jego przewodnikiem życiowym. I to też nagle okazuje się, że Antoni Bem, który był dla niego wzorcem, to jest też biografia jeszcze do opracowania, bo to też jest biografia niezwykle tragiczna. On o tym tragizmie Bema pisze w swoich dziennikach. I tych postaci tragicznych jest bardzo wiele. Można powiedzieć, że to jest pisarz, który dostrzega, jest to taki rodzaj empatii, jakby nam wręcz dostrzega, ale i wczuwa się właśnie w to zło, w to okrucieństwo świata, w to niespełnienie, właśnie w to, że to poczucie braku nieustające, czyli jest to taki rodzaj melancholii, ale nie direrowskiej, ale też jest pełno u niego nie tylko takich kwestii społecznikowskich, ale też i refleksji nad życiem. Są piękne sceny w Dziejach Grzechu, bo wszyscy skupiają się oczywiście na tym wątku skandalizującym, ale są takie piękne fragmenty, kiedy Ewa zastanawia się, dokąd płyną te obłoki, po co to wszystko. Mamy gdzieś tam w kontekście bardzo dużo z księgi Koheleta, że przemija wielkość tego świata, przemija potęga tego świata, to wszystko płynie, mija i dokąd, po co. Jest to wiele takich pytań o charakterze egzystencjalnym u niego.
Przytoczę cytat z pani eseju. Okazuje się, że pisarza charakteryzuje niekonwencjonalne podejście do wielu kwestii życia, politycznego, społecznego, ekonomicznego. Prowadzi niekończący się, pełen ekspresji i bólu dialog z Bogiem, historią, tradycją, światem, ludźmi i samym sobą. To brzmi współcześnie. Pani profesor pisze o tym i w zasadzie temu też poświęcony jest cały ten tom, że Stefan Żeromski wbrew pozorom i wbrew tej naszej szkolnej wiedzy jest bardzo podatny na te nowe odczytania, bo on tak naprawdę miał bardzo nowoczesną wizję świata. Na czym ona polegała?
Znaczy, przede wszystkim to był świat w ruchu. Świat dynamiczny, zmieniający się, ale świat, który wyszedł z formy. Można powiedzieć w ten sposób po szekspirowsku. I do tej formy nie chce wrócić. On za wszelką cenę tę formę chce znaleźć. Chce właśnie chociażby jego działanie społecznikowskie, to jest zapanowanie nad chaosem tego świata. I jego podejście do polityki też jest bardzo nowoczesne. To jest podejście, które wyrasta z myślenia Abramowskiego między innymi. Taki jest tekst Abramowskiego, Etyka a rewolucja. Kiedy Abramowski mówi, że należy społeczeństwo budować oddolnie.
I społeczeństwo obywatelskie.
Dosłownie. I tutaj w przypadku Żeromskiego można z pełną odpowiedzialnością używać tego terminu społeczeństwo obywatelskie. On przecież zaangażował się w ruch spółdzielczy, był jego współtwórcą i to on wymyślił to hasło społem. Poza tym wierzył w oświatę, w te wszystkie towarzystwa oświatowe. On się oczywiście natychmiast tam ze wszystkimi skłócał, bo on miał swoją wizję, bardzo radykalną i nie chciał żadnych kompromisów. Stąd przecież, chociażby już w Ludziach Bezdomnych, on tym głosem Judyma oskarża w Nałęczowie, które przecież Nałęczów był wtedy bardzo takim popularnym kurortem. Przyjeżdżała tam cała elita intelektualna z Prusem włącznie. To też jakby na inną zupełnie rozmowę. A on pokazuje, wy macie brudny staw, prawda? Zobaczcie, jakie jest otoczenie. Weźcie się do pracy.
Proza życia.
Dosłownie. I ta kategoria pracy, idea pracy u niego jest niezwykle ważna, dlatego że on do tego bardzo mocno nawiąże, nie tylko w tych pierwszych swoich tekstach, ale przede wszystkim w późnych tekstach. Tutaj cały ten fragment właśnie Literatura a życie polskie jest poświęcony owej idei pracy, która, co z tego, że przegrywasz? Ale powinniśmy się wszyscy wziąć do wielkiej pracy, do wielkiego budowania. I on do tego budowania, tej idei budowania, którą nazwie potem Idea Polska, nawiąże między innymi w tych tekstach powojennych. Jest to o tyle ciekawe, że w PRL-u te teksty poza Przedwiośniem były mocno cenzurowane. I w ogóle tak naprawdę mało kto wiedział o takim dramacie Ponad śnieg bielszym się stanę, czy takim tekście na plebanii w Wyszkowie, który to był tekst, który w latach 80. wyszedł w drugim obiegu. No i snobizm i postęp. Dopiero w latach 90. zostały te teksty przywrócone publiczności, odbiorcy polskiemu i słusznie. I jednocześnie to, co zrobił profesor Adamczyk, czyli zebrał całą korespondencję Żeromskiego, a to nie była tylko korespondencja miłosna, powiedzmy sobie, ale on prowadził korespondencję, podobnie jak Orzeszkowa, z różnymi ludźmi, ludzie instytucje. I z tego wyłania się portret człowieka, który wierzy w wielką pracę i tę ideę pracy, on nazywa to ideą polskości, on przeciwstawia sowietyzacji Polski. On się strasznie bał, dosłownie można powiedzieć, strasznie się bał, że doktryna ze wschodu i tutaj te
kłamstwo komunizmu, pisze pani profesor o tym w swoim
kłamstwo
eseju.
Kłamstwo komunizmu i to jest w postaciach tych przywódców tego nieformalnego rządu, który się objawił w Białymstoku, a potem on ślady działalności śledził w Wyszkowie w postaci tego smrodu benzyny, co zostało, smród benzyny i cukier, tak? I on mówi, że kto zdradził polską ziemię, nie jest godny do tego, żeby w polskiej ziemi być pochowany. Co więcej, on uważał, że ta zdrada to nie tylko jest opowiedzenie się po stronie komunizmu, ale również on pokazuje tę drugą twarz polskiej niepodległości. To nie jest ta... On przecież był prezydentem Zakopanego. No i z jednej strony można by powiedzieć, że to jest twarz heroiczna, bo dzięki niemu mamy i głodówkę, i morskie oko. Potem walczy o polski Spisz, walczy o polski Śląsk, o polskie Wybrzeże, czyli polski Bałtyk.
Zakochany w Bałtyku zresztą, nie tylko w Zakopanem.
Oczywiście. I ta wielka miłość do Helu. Ja z dzieciństwa pamiętam sosnę Żeromskiego na Helu, już jej nie ma, ale te ślady były jeszcze w tych latach 60. bardzo mocno zauważalne i ten kult Żeromskiego był. No, ku wielkiej radości widzę, że w Orłowie jest odnowiony domek Żeromskiego, gdzie pisał tę wspaniałą rzecz, czyli Wiatr od morza. I z jednej strony jest ten heroizm, ale z drugiej strony Żeromski ujawnia tę taką niewygodną, nazwijmy to, po prostu brudną, żeby nie powiedzieć ohydną prawdę o rzeczywistości i polskiej. I on mówi tak, kiedy zeszły wody potopu, wtedy wyszło wszystkie robactwo. Najgorsze gady, płazy, robale, czyli paskarze, czyli różnego rodzaju konformiści, którzy na niepodległości polskiej chcą zbić interes. Czyli chcą zbić majątki. To jest ta spekulowanie Polską i polskością. I on potem słowami Gajowca powie, nie o takiej Polsce marzyłem. To miała być wielka, wspaniała idea wcielona w życie. Zwolniliśmy się z wielkiej pracy na rzecz niepodległości. Teraz obrazem niepodległej Polski jest trumna Narutowicza, zastrzelonego prezydenta, ale jest jeszcze gorzej, dlatego że jest dla niego granatowy policjant, który stoi na rogu, i Polska z wielkiego państwa pracy zamieniła się w państwo policyjne. I powiem szczerze, że jeżeli dziś czytamy niektóre jego teksty, no to brzmią bardzo współcześnie, dlatego że on był przeciwny partyjniactwu.
Nigdy nie wstąpił też do żadnej partii, prawda?
Tak. On się zbliżył do PPS-u, zbliżył się do Piłsudskiego. On nawet działał na rzecz PPS-u u progu XX wieku i potem na początku XX wieku, zwłaszcza w czasie rewolucji 1905 roku i między innymi brał udział w tych spotkaniach zakopiańskich, poświęconych właśnie skarbowi wojskowemu. I na rzecz tego skarbu on odbył pielgrzymkę do Wyspiańskiego, prosząc go do słynnej szafirowej pracowni, która istnieje do dziś. Tutaj mogę to powiedzieć, bo miałam przyjemność być w tej pracowni. I właśnie tam mówiliśmy sobie o tym spotkaniu Żeromski-Wyspiański, kiedy on przybył do Wyspiańskiego i prosił go o jakiś datek na rzecz owego skarbu wojskowego. No to oczywiście się wszystko wywodziło z Ligi Polskiej i od Zygmunta Miłkowskiego, czyli Teodora Tomasza Jerza, którym Żeromski był zafascynowany. Bo warto powiedzieć, że był zafascynowany myślą wielkiej emigracji, a zwłaszcza Towarzystwa Demokratycznego. Z tym się zapoznał w Rapperswilu. No i przekształcając, unowocześniając, bo to nie był jakiś epigon myśli emigracyjnej, tworzył tę nowoczesną politykę polską, która ma mieć przede wszystkim źródła w odnowionej polskiej duszy. Tutaj ja świadomie używam tego przymiotnika Polska, dlatego że on w swojej twórczości właśnie wyrażał polską duszę. To, co robili romantycy, on to robił doskonale, ale nie zwalniał jednocześnie. To jest też taki prekursor myślenia gombrowiczowskiego. On nienawidził tych wszystkich, którzy przyprawiają sobie polską gębę i upupiają za pomocą polskości. Tak?
Fascynujący portret, a w zasadzie wiele portretów Stefana Żeromskiego w publikacji Narodowego Centrum Kultury zatytułowanej Żeromski Powroty. To wydawnictwo pod redakcją pani profesor Marii Jolanty Olszewskiej. Bardzo dziękuję za tę opowieść o fascynującym Żeromskim.
Tak, dziękuję i zachęcam do czytania, bo tak jak mówiłam, myśmy mówiły o nim jako o pisarzu, patriocie, ale na przykład Żeromski uczył się na malarza, był uczniem Stanisława Witkiewicza ojca. Co więcej, Żeromski był pisarzem w podróży.
Podróżnikiem i melomanem.
I melomanem. Doskonale orientował się w muzyce Chopina. Uwielbiał muzykę Chopina. Tutaj zresztą jest bardzo ciekawy tekst Michała Ceglarka. Ale też spotykał się z różnymi ludźmi kultury, wchodząc w różnego rodzaju kapitalne dyskusje, o czym pisze na przykład Karol Samsel, o tym fascynującym dosłownie spotkaniu Żeromski-Konrad. Gdzie się okazało potem, że Żeromski napisał wstęp do pism Konrada i się okazało, że ten Konrad jest dla niego bardzo ważnym pisarzem, a dla Konrada Żeromski jest bardzo ważnym twórcą. Więc to nie jest jakiś twórca prowincjonalny, zamykany w jakieś schematy. No oczywiście robi się z niego jakiś, tak jak mówiłam, preparat bardziej, ale kiedy, mam nadzieję, że w końcu wyjdą wznowione dzienniki w całości, już nie te ocenzurowane, tylko to będą w pełni wydane, czyli te ileś chyba 7 tomów będzie, czyli nie te pierwsze, nie te drugie pigonioskie, tylko zobaczymy prawdziwą, złożoną twarz Żeromskiego i możemy powiedzieć, o matko, ale my mamy pisarzy, ale my mamy literaturę i no, nie dajmy sobie jej po prostu odebrać.
Warto do Żeromskiego wracać. Okazja jest doskonała. Żeromski Powroty, wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury pod redakcją pani profesor Marii Jolanty Olszewskiej. Bardzo dziękuję.
Do widzenia.
Dziękuję, Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.